GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Historie z przeszłości wciąż żyją. W słowach, we wspomnieniach, które dziś dla Was odkryjemy. Dzień dobry, witam Państwa Paweł Jarczewski, a dzisiaj moją gościnią jest pani Alicja Bielska. Z wykształcenia biolożka, edukatorka przyrodnicza stacji ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z siedzibą na Wyspie Sobieszewskiej w Górkach Wschodnich. Przewodniczka po wyspie w ramach programu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej na Wyspie Sobieszewskiej. Pasjonatka ceramiki.
Dzień dobry Państwu. No rzeczywiście Wyspa Sobieszewska jest mi bardzo bliska, ponieważ trafiłam do niej jeszcze w czasie studiów ponad 40 lat temu i różne rzeczy się zadziały w tym czasie, kiedy się pojawiłam na tej wyspie. Poza tym, że byłam właśnie, jestem jeszcze jako współpracownik już emerytowany stacji ornitologicznej, no to tam właśnie znalazłam swoją pasję pod tytułem ceramika artystyczna.
Ale wszystko zaczyna się jednak od stacji ornitologicznej. Ona wyglądała troszeczkę inaczej niż dzisiaj.
No, stacja ornitologiczna jako instytucja naukowa pojawiła się na Wyspie Sobieszewskiej tak oficjalnie bardziej w latach 1957-58, bo to taki dosyć długotrwały był proces. I to miejsce okazało się bardzo ciekawe ze względów ornitologicznych, ponieważ wyspa położona nad zatoką, szlak przelotów południowego Bałtyku. To spowodowało, że Instytut Zoologiczny w tamtych czasach wybrał właśnie tutaj to miejsce na taką swoją bazę terenową. I stąd też w Górkach Wschodnich znaleziono budynek, który mieści się przy ulicy Nadwiślańskiej 108, ceglany z lat 20. ubiegłego wieku, tuż przy lesie pod wydmą. Tam rozpoczęła się taka działalność na początku bardzo prosta. Oczywiście mnie w tym czasie jeszcze tam nie było, ale jak trafiłam w 1985 roku świeżo po studiach do stacji ornitologicznej, to tam przez 2 tygodnie jeszcze w tym starym budynku ceglanym miałam swoje biurko na moment, ponieważ od 1 września 1985 roku cała stacja z pracownikami, z wyposażeniem przeniosła się do nowo otwartego, nowoczesnego, jak na tamte czasy, budynku. No i ja już miałam przyjemność rozpoczęcia takiej pracy w nowej siedzibie. Także takie mam wspomnienia z tego starego budynku, dwutygodniowe. Tam potem się odbył remont. Oczywiście ten budynek w dalszym ciągu należy do tej samej posesji i tam są miejsca noclegowe, gościnne, też taki budynek socjalny. Pracownicy również tam mieszkali. Ja też przez kilka lat również tam mieszkałam, więc miałam do pracy bardzo blisko.
W nowym budynku jest piękna sala, w której znajduje się kolekcja okazów ptaków. Czy może pani coś o nim powiedzieć?
To jest taka kolekcja, która się systematycznie powiększała. Taka kolekcja ponad 70-letnia. Co roku przybywają nowe okazy. W stacji ornitologicznej jest jedyna w Polsce centrala obrączkowania ptaków. I tam są szkoleni przyszli obrączkarze, zdają takie specjalne egzaminy. I na początku jeszcze również okazy, które były w tej stacji, były wykorzystywane do identyfikacji ptaków podczas egzaminów. Obecnie po części teoretycznej uczestnicy wyjeżdżają w teren i tam mogą pokazać, co potrafią w praktyce. Natomiast wiadomo, że ptaki giną z różnych powodów, a w dzisiejszych czasach tych powodów jeszcze jest więcej, bo są zatruwane, druty wysokiego napięcia, szklane powierzchnie, gdzie się uderzają i niestety giną. I ze starości oczywiście też. I w związku z tym, jeżeli ktoś znajdzie tego ptaka, to można, mówiąc tak prosto, wypchać i nadać tym ptakom drugie życie. I ponieważ edukacja ekologiczna w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna, bo powiększa świadomość ekologiczną, przyrodniczą społeczeństwa, lepiej zobaczyć ptaka z bliska i potem nawet tak jakby złapać bakcyla, u nas można. I dlatego od wielu lat ta edukacja, wykłady, prelekcje odbywają się.
Jak wyglądało codzienne życie takiej stacji z punktu widzenia pracownika edukacyjnego, a jak wygląda to życie dzisiaj?
Zanim przyszłam do stacji jako pracownik, kilka razy bywałam w tej stacji jako studentka w katedrze zoologii kręgowców pod kierunkiem profesora Stefana Strawińskiego i my jeździliśmy po okolicach, w terenach właśnie pod kątem takim ornitologicznym, ponieważ profesor również był ornitologiem, więc siłą rzeczy jakby bardzo dużo zajęć terenowych było związanych z ptakami. I byłam w stacji biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego na takich zajęciach terenowych, na akcji bałtyckiej, gdzie łapie się ptaki, obrączkuje. W związku z tym byłam zdziwiona, że stacja ornitologiczna, jeszcze w tym starym budynku ceglanym, to na dole to są biura, natomiast na górze są mieszkania. I tam mieszkała rodzina państwa Gromackich. Pan profesor Maciej Gromacki był wieloletnim kierownikiem stacji ornitologicznej. Mieszkała jego żona, pani doktor Jaga Gromacka. Teraz na przykład jeździłam przez wiele lat do pracy 25-27 kilometrów w jedną stronę, więc jak ktoś mieszka w tym samym miejscu i pracuje, to te godziny się gdzieś rozchodzą i nieraz można pracować nawet 24 godziny na dobę. Natomiast na pewno więcej było wyjazdów w teren. Mieliśmy takiego jeepa, potem była Nysa. Stacja organizowała w ujściu przekopu Wisły przez wiele lat obóz obrączkarski, łapania ptaków siewkowych i po jednej, i po drugiej stronie ujścia Wisły. Więcej było takich wyjazdów w teren, tylko troszeczkę to się zmieniło. No, doszły inne elementy, doszły inne programy monitoringowe, gdzie pracownicy sami wyjeżdżają w teren, mają określone obszary do spojrzenia na ptaki, na policzenie tych ptaków. No, troszeczkę to się wszystko zmieniło. Weszła komputeryzacja. Chciałam powiedzieć, że jak w 85 roku, już w tym nowym budynku oczywiście, bo w starym to nie było mowy, żeby był komputer, ale w tym nowym zainstalowano jeden komputer w jednym pomieszczeniu i był taki specjalny zeszyt, gdzie każdy w ciągu dnia mógł na 2 godziny przyjść i tam napisać, przychodzi osoba X od godziny do godziny. Nie wolno było pić przy tym komputerze, już o jedzeniu nie było mowy, no bo to był jedyny komputer. Oczywiście później to się wszystko zmieniło w bardzo szybkim tempie, ale w tamtym czasie, lata 85-86, to co teraz, a to co wtedy, no była przepaść.
A jak z perspektywy tych lat, z dekady na dekadę zmieniała się sama Wyspa Sobieszewska?
Właśnie ta wyspa była oazą takiego spokoju. Jeszcze jakaś bareczka tam gdzieś stała, jakiś kuterek, sklep taki typowo wiejski. Do 1947 roku była tam szkoła podstawowa na dole, na górze mieszkali nauczyciele czy nauczyciel, tego dokładnie nie wiem. Ale później na dole był taki sklep wielobranżowy. Jak się wchodziło do tego sklepu, to tak było czuć zapach wyspy. To był po prostu no, coś innego. To już jest takie nie do powtórzenia. Oczywiście było dużo mniej turystów, chociaż Wyspa Sobieszewska przez swoje położenie zawsze była taką oazą dla miasta Gdańska, no i dla turystów, którzy przyjeżdżali. Teraz to się bardzo dużo zmieniło. Powstało dużo hoteli, pensjonatów. Ludzie przyjeżdżają na zielone szkoły. Most się zmienił, tak? Więc tutaj dużo się zmieniło. Zmieniły się rezerwaty, tak?
No właśnie. Czy twojemu sercu jest bliski ptasi raj, który znajduje się w Górkach Wschodnich?
Oczywiście, że jest mi bliski, ponieważ o rzut kamieniem już ten rezerwat był. Ja mieszkałam 10 lat właśnie w tym budynku ceglanym stacji ornitologicznej, tym socjalnym. Wszystkie spacery, spotkania towarzyskie ze znajomymi ze stacji biologicznej, też bardzo o rzut kamieniem bliskich. To był rezerwat Ptasi Raj, grobla kamienna, na którą można było, albo i nie można było, ale w każdym razie nie było żadnych tablic zakazujących i myśmy tam sobie trochę spacerowali, ale jak pamiętam, można było przejść samemu w jedną stronę i z powrotem i nikogo nie spotkać. Natomiast no, dzisiaj to jest nie do powtórzenia. Po prostu antropopresja, turystyka jest tak zaawansowana. Jest to nawet niebezpieczne w momencie mijania się na przykład większych grup młodzieży, szkolnej, więc tutaj się zmieniło. Też optowałam w różnych sytuacjach, namawiałam. Myślę, że to zostało dobrze zrozumiane, bo już słyszę jakieś głosy z zewnątrz, że myślą o tym, żeby przy wejściu na groble ustawić jakąś taką platformę obserwacyjną, żeby można było wejść te 2 metry wyżej i poobserwować ujście Śmiałej Wisły, zobaczyć z daleka jezioro Ptasi Raj i zobaczyć, co tam siedzi na grobli, bo nieraz tam ptaki siedzą różne.
Bo nie każdy chce pójść na ścieżkę dydaktyczną do rezerwatu, gdzie są dwie fajne platformy.
No i to teraz ja pana zapytam, dlaczego pan uważa, że ludzie nie chcą tam chodzić?
Bo jest strasznie daleko.
A ja myślę, że problemem to są przede wszystkim komary, których jest tam dużo, ponieważ tam, gdzie jest woda, tam, gdzie jest wilgotność, a wyspa, jak sama nazwa wskazuje, to jest teren otoczony wodami i w związku z tym tam komary są i będą i nic na to nie poradzimy, chyba, że po prostu przyjdą takie zmiany klimatu, że te mokradła, które jeszcze tam mamy i które są cenne, bo nawet należą do tak zwanej listy ramsarskiej, czyli najcenniejszych na świecie miejsc wodno-błotnych. Jeżeli znikną, no to komarów może będzie mniej, ale miejmy nadzieję, że jednak nie znikną, więc niech te komary będą. Zawsze się można przed nimi jakoś zabezpieczyć. Ale nie, no trzeba być blisko przyrody. Pandemia pokazała, że jednak ludzie nawet nieświadomi tego, że lubią tą przyrodę, się okazuje, że zamknięci w czterech ścianach, jednak chcą mieć ten kawałek swojego świata, ogródka, tak? Uważam, że pandemia bardzo dużo zmieniła. Wcześniej też było duże zainteresowanie, może bardziej ptakami, bardziej takie skierowane na konkretne zwierzęta. Natomiast pandemia, tutaj Ameryki nie odkrywam, bo sama też to czułam, że no, nas tu ograniczyła bardzo. Nagle nie można pójść do lasu, nagle nie można sobie gdzieś pójść do parku, tak pobiegać. W tym czasie był wzrost zakupów ogródków działkowych i ten zakaz wejścia do lasu no, też spowodował, że jednak co nam nie pozwalają, to zastanawiamy się dlaczego, tak? Wyspa Sobieszewska zawsze była taką wyspą ekologiczną i dla mieszkańców Gdańska, chociaż wyspa też jest dzielnicą Gdańska od 1973 roku, ale my to często mówimy, idziemy na Wyspę Sobieszewską i potem wracamy do domu. Gdzie? Do Gdańska.
Chociaż albo też jadę do miasta.
Albo jadę do miasta, ale częściej mówimy do Gdańska, co jest oczywiście administracyjnie błędne. Natomiast rzeczywiście ona jest takim miejscem, gdzie możemy szybciutko znaleźć się w całkiem innym klimacie przyrodniczym. Ta przestrzeń morska jednak ludzi urzeka. Mnie też urzeka. Ja pochodzę ze Słupska, całe życie w Ustce nad morzem, więc mnie morze bardziej pociąga niż góry. Z całym szacunkiem do gór, ale wiem, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają nad morze, to również kochają to morze.
W 2004 roku na Wyspie Sobieszewskiej otwarto Dom Kultury Wyspa Skarbów. Po kilku latach otwarto tam pracownię ceramiczną. Przychodzi taki moment, że odkrywa pani kolejną miłość w swoim życiu, a tą miłością jest ceramika.
Sztuką się interesowałam od dzieciństwa, ponieważ moja mama bardzo ładnie malowała. I ja przy niej od dziecka coś tam malowałam, rysowałam. Chodziłam na zajęcia plastyczne do domów kultury, tańczyłam. I w związku z tym musiałam sobie wybrać tą drogę. No trafiło na klasę humanistyczną, ponieważ chyba za dobre stopnie miałam, żeby pójść do klasy ogólnej, gdzie myślałam, że dopiero w trakcie stwierdzę, gdzie chcę iść dalej się kształcić, ale jednak stwierdziłam, że biologia to jest to, co chciałabym robić i tak trafiłam na tą biologię, natomiast ta wrażliwość taka artystyczna u mnie zawsze była, zawsze byłam aktywna artystycznie na różnych polach. Jak się zaangażowałam w pracę zawodową, rodzinną, to pewne rzeczy musiały zostać odstawione. W 2004 roku, jak powstał Gdański Archipelag Kultury, Wyspa Skarbów i tam w 2005 roku powstała pracownia, to w 2006 roku moja koleżanka Jaga Gromadzka, właśnie żona mojego kierownika, profesora ze stacji ornitologicznej, która też miała takie inklinacje artystyczne, ona mnie po prostu namówiła, mówi do mnie, że od roku chodzi do takiej pracowni, czy ja bym nie chciała. Ponieważ znała też moje zaangażowanie, ja w pracy robiłam różnego rodzaju plakaty, tablice. Przyznam, że ceramika była dla mnie całkowicie obca. Ja nawet powiem szczerze, kojarzyłam ją z kubeczkiem i talerzykiem. I dopiero jak tam przyszłam, od roku tam już działały koleżanki, kobiety, nie było żadnego pana. I mnie to wciągnęło i właśnie to, że to było takie tajemnicze i nie związane tylko z kubeczkiem i garnuszkiem, tylko jest większa głębia, no to było świetne. I to jest najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała, jeśli chodzi o ten rozwój artystyczny.
Właśnie przekracza pani próg pracowni, widzi pani grupę przyszłych koleżanek, ale jest w tej grupie jedna bardzo ważna osoba. Krystyna Andrzejewska-Marek.
No jak weszłam do tej pracowni pierwszy raz, to nic nie poczułam, no bo po prostu bardziej byłam zaciekawiona, co to jest. Nawet trochę sceptycznie. pani Krystyny Andrzejewskiej-Mary, która w tym czasie była pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i prowadziła pracownię ceramiczną. I po prostu tak na zasadzie pierwszych kroków od prostego kubeczka, od prostego plastra ceramicznego, tak? Powoli, krok za krokiem poznawałam tajniki warsztatu ceramicznego, a jest to warsztat bardzo, bardzo trudny, wymagający cierpliwości, koncentracji. Oczywiście, że mam pierwsze prace, w życiu się nie pozbędę żadnej mojej pierwszej pracy. Mam
ten pierwszy kubeczek?
Tak, tak. To taki był talerzyk w kształcie ptaka. I rzeczywiście te motywy ornitologiczne towarzyszą mi do dzisiaj, bo to już minęło prawie 19 lat. Jak z tą ceramiką mam taką bliską przyjaźń, jak to napisałam kiedyś. I w związku z tym bardzo się cieszę, że poznałam panią Krystynę Andrzejewską-Marek. To jest bardzo wymagająca instruktorka i ona właśnie dla mnie i dla moich koleżanek otworzyła tą tajemnicę. Nie każdy chce się dzielić tajemnicą warsztatu i bardzo jestem wdzięczna pani Krystynie Andrzejewskiej-Marek, że ona pokazała, co umiała i też była bardzo taka dyskretna, delikatna, jeśli chodzi o narzucanie jakiegoś stylu. O tyle fajnie tutaj było w tej pracowni, że mimo, że siedziałyśmy przy jednym stole, 8, nieraz 10 osób, nieraz 6 osób, to każda z nas robiła co innego. Ten sam temat, każdy robi co innego, inaczej mu w duszy gra. No, jak już miałam takie zdolności manualne, bo mam takie, no to rzeczywiście szybko weszłam w ten tryb ceramiczny. Na początku to była taka malutka salka, gdzie my żeśmy się tam prawie nie mieściły, ale może to i dobrze, bo nieraz w takiej ciasnocie szybciej można relacje towarzyskie nabyć.
Pamiętajmy, za ramieniem stała pani Krystyna i wymagała, tak, żeby postęp pracy był.
Tak, i pani Krystyna Andrzejewska-Marek, muszę przyznać, co roku były takie wspólne nasze zbiorowe wystawy, wybierała do tych wystaw prace, które uważała, że się nadają. Poziom tych wystaw musi być odpowiedni. Musi być to coś, co jest dopracowane, przemyślane.
Na marginesie tylko powiem, że zawsze w czerwcu, kiedy Wyspa Skarbów obchodziła swoje kolejne urodziny, wszystkie pracownie pokazywały efekty swojej całorocznej pracy. I między innymi pracownia ceramiczna miała zawsze stałe miejsce.
No tak, i to właściwie dało taki też początek, zwiększyła taką moją chęć do prezentowania prac, które przez lata robiłam. Bardzo lubię wystawy. Uważałam, że warto tą ceramikę promować, ponieważ pani Krystyna mówiła bardzo często, że ceramika akademicka no nie jest tak mocno ceniona, tak jak malarstwo czy rzeźba. I chciałyśmy to tak troszeczkę odczarować i też przybliżyć ceramikę uczestnikowi, widzowi, który by przyszedł i powiedział, ojej, fajne rzeczy można wydobyć i pokazać. To taka była moja pierwsza droga do wystaw. I ja powiem szczerze, że nie robię ceramiki do szuflady, ale z myślą, żeby potem komuś to pokazać. I bardzo często przy tych moich indywidualnych wystawach jeszcze organizowałam wykład multimedialny na temat warsztatu ceramicznego. Żeby to, co ludzie widzą, to, co nieraz mogą nawet dotknąć, tak żeby oni wiedzieli, jaki to jest proces, jaki to jest długi proces, jaka to jest ciężka praca. Ponieważ Krystyna miała tą wiedzę i to taką naprawdę z najwyższej półki i chciała nam pokazać ten warsztat, to poznałyśmy ten warsztat naprawdę z każdej strony, również i od takich wypałów studyjnych, elektrycznego pieca, ale też i alternatywnych. I to właśnie ta ceramika wypałów alternatywnych najbardziej mnie wciąga, bo ona daje takie nieprzewidywalne do końca efekty, co mnie bardzo interesuje.
Czy podczas tej swojej długiej drogi z ceramiką, która trwa do dziś, miałaś takie momenty, że już nie mam siły, miało wyjść tak, wyszło inaczej?
Ale oczywiście, bardzo rzadko jestem zadowolona z prac, które robię. O dziwo, nieraz to zadowolenie przychodzi z czasem. Po roku, po dwóch patrzę, no nie jest to takie złe. Alternatywne wypały powodują, że nie do końca możemy kierować tym, co natura przynosi, ponieważ na przykład raku, na wypały raku ma wpływ nie tylko moja praca, ale również i temperatura powietrza i w jaki sposób zostaje wyjęty z pieca, jak długo jest w tych dymach, jak długo potem w wodzie. No jest szereg elementów niezależnych też ode mnie i to jest właśnie takie ekscytujące, ale z drugiej strony już po wielu latach już mniej więcej mogę przewidzieć i to już jest sukces. Ja już mam inne troszeczkę oczekiwania, ja już jestem na innym poziomie, ale i tak mimo wszystko te wypały alternatywne no, dają taką niespodziankę. I ta niespodzianka właśnie jest taką rzeczą, która mnie jeszcze trzyma przy ceramice, bo oczywiście przychodzą takie momenty, kiedy już mam dosyć i myślę, co by tutaj innego na inną stronę spojrzeć, ale trochę mi żal zostawić tego, co tyle lat robiłam.
Czy właśnie natura i ptaki jednak mają tą dominującą rolę w twoich działaniach z ceramiką?
No mają, no mają. No ptaki są takie wdzięczne. Czy malujemy, czy rysujemy, czy rzeźbimy, czy jakoś tam w ceramice je eksponujemy. Zresztą ptaki są super takim edukacyjnym elementem przyrody, takim indykatorem. Jak są ptaki, to znaczy, że jest dobrze w przyrodzie. Jak ginie jakiś gatunek, ale zmniejsza się ilość tych ptaków na danym terenie, to się martwimy, zastanawiamy, co się dzieje. Ptaki też ładnie wyglądają, są kolorowe, medialne, więc w ceramice one się super prezentują. Oczywiście ja lubię w ceramice pokazać ptaki takie stylizowane, nie takie dokładne do identyfikacji, no bo to jest sztuka i każdy niech sobie sam troszeczkę pomyśli. Natomiast no, te elementy przyrody, roślin, zwierząt generalnie w sztuce no, się odnajdują. To jest akurat moja bajka. Lubię ceramikę na ścianę, w starych oknach, jakieś talerze takie dekoracyjne, więc nie będę udawała, że lubię rzeźbę jakąś taką bardzo skomplikowaną. Nie jestem zawodową artystką. No najważniejszy jest odbiór. Jak ludzie to odbierają, czy mi się podoba, czy dobrze sobie spędzam czas z tą ceramiką.
A co się wydarzyło w tym Wejherowie, opowiedz nam.
No Wejherowie? Co tam się Wejherowie wydarzyło? No Wejherowie w tym roku było trzecie Biennale Małej Formy Ceramicznej i dostałam taką informację, jak wszyscy, że można wziąć w tym udział. To jest taki ogólnopolski konkurs. W pierwszej fazie należy przysłać zdjęcia w różnych kategoriach. Kategorii biżuterii, kategoria użytkowej, kategoria rzeźby. I ja wysłałam w dwóch kategoriach użytkowej taka miseczka. Uwaga, z motywem ornitologicznym.
A jakby nie inaczej.
Tak, ale druga moja praca to była bardziej rzeźbiarska, która pokazywała koronawirusa, bo właśnie w czasie pandemii, przecież ta pandemia trwała ze 3 sezony prawie, to w każdym sezonie zrobiłam takiego jednego koronawirusa z takimi wypustkami i muszę powiedzieć, że rzeźbiarsko i ceramicznie bardzo ten koronawirus był ładny.
Już wiem, przypomniała mi się ta praca. Ta praca jest genialna.
No ale ponieważ nie była chyba za bardzo oryginalna, to tylko do drugiego etapu przeszła ta moja miseczka z ptaszkami i była na tej wystawie już takiej ogólnej w tym
czy
w tej
w takich
galerii.
Momentach czuję się, że dotarłam do takiego momentu, że moje prace mogą być pokazywane na biennale artystycznym?
Tak nie myślę. Raczej nie. No oczywiście czułam zadowolenie i satysfakcję. Cieszę się, że mam tą odwagę, żeby pokazać te moje prace i jak widzę, że się komuś podobają, to jest mi przyjemnie. Natomiast nie uważam, żebym gdzieś tam doszła do jakiegoś poziomu, nie uważam się za jakąś wielką, nie. Ani nigdy nie miałam takich ambicji, bo wiem, jak dużo mi jeszcze brakuje. Właściwie ja się zastanawiam, czy jestem gdzieś na początku, w środku, no w każdym razie na pewno nie na końcu drogi.
Tuż chyba przed pandemią namówiłem cię na projekt Instytutu Kultury Miejskiej. Lokalni przewodnicy i przewodniczki. Co odkryłaś takiego nowego w Wyspie Sobieszewskiej? Znałaś ją prawie od podszewki, pracowałaś tyle czasu na tym terenie.
No od lat prowadzę te zajęcia edukacyjne. W ogóle lubię to. O, to może od tego powiedzmy zacznę, ponieważ trochę mam gadanego. I lubię przekazywać wiedzę, co chociażby nawet na tym polu ceramicznym też pokazywałam, czyli nie odeszłam w ogóle nawet w tej dziedzinie od jakiejś takiej edukacji prostej. Nie żeby ludzi nauczyć, co bardziej, żeby dać im pierwsze wrażenie, że warto jednak się czymś zainteresować. I w ogóle uważam, że ludzie powinni mieć pasję w swoim życiu i ta pasja i ceramiczna i akurat tak się złożyło zawodowa, bo bardzo lubię swoją pracę. I w związku z tym chciałam to dalej kontynuować i jak się okazało, że Instytut Kultury Miejskiej również Wyspę Sobieszewską chce wprowadzić jakby w ten swój projekt, to stwierdziłam bez zastanowienia, że dlaczego nie miałabym tej wyspy pokazać szerzej, tak? Nie tylko tym ludziom, którzy przyjeżdżają specjalnie do stacji ornitologicznej, ale tacy, którzy może by chcieli sobie pochodzić i się czegoś dowiedzieć. Oczywiście musiałam troszeczkę historii łyknąć, tak? Mimo, że ją znałam, no to jednak trzeba coś pokazać, ale i tak moje spacery są takie przyrodnicze. Ja bardziej mówię o walorach przyrodniczych, oczywiście na tle architektury, na tle historii Wyspy Sobieszewskiej.
I ptasi raj gra zawsze pierwsze skrzypce w twoich
ptasi
spacerach.
Ptasi raj, tak, bo to jest po prostu najbliżej, ale też czasami wyskakuje do ujścia przekopu Wisły. Te spacery wtedy są dużo dłuższe. I tam też po prostu chcę ludziom pokazać, no fajna jest ta przyroda. Trzeba trochę się wyzwolić, powąchać tej przyrody, tak posłuchać i przede wszystkim właśnie się zrelaksować i odpocząć. I właśnie o tym cały czas mówię, żeby właśnie się w tej przyrodzie relaksować. I nie zależy mi wcale, żeby ludzie poznawali wszystkie ptaki, żeby znali te ptaki, ale często jak siedzimy na ławce, to możemy sobie poobserwować, co nam tutaj przychodzi pod nogami i nie uważać, że wszystko, co przychodzi, to wróbelek, bo się okazuje, że może być mazurek. I w związku z tym, no fajnie znać tą przyrodę. Natomiast wcale nie trzeba być jakimś wielkim ornitologiem i z lornetką latać i leżeć w kałuży, widząc jakiegoś rzadkiego ptaka.
I na zakończenie, czy masz na terenie Wyspy Sobieszewskiej miejsce, do którego masz szczególny sentyment?
Trudne pytanie, dlatego że nie mam takiego miejsca. Lubiłam Groblę Kamienną, ponieważ tam są bardzo ładne zachody słońca. Nie chodzi o to, żeby wchodzić na tą groblę, ale tam jest taki bardzo plastyczny landscape, jakbym powiedziała. Tak, jakieś tam łabądki pływają. No taki może kiczowaty trochę obrazek, czerwone niebo zachodzące. No jest to takie słodkie. I też jak jeżdżę do Gdańska popołudniami, czy jeździłam teraz już troszeczkę rzadziej przez ten nowy most, jednak mimo wszystko, to widzę wszystko z góry i widzę tą martwą Wisłę i na prawo i na lewo często są zachody słońca i to też jest takie dla mnie bardzo wzruszające, że tyle lat na tą wyspę jeździłam, mam nadzieję, że jeszcze pojeżdżę. To takie właśnie małe miejsce na ziemi.
Kiedy słuchamy takich opowieści, utwierdzamy się w przekonaniu, że Wyspa Sobieszewska to nie tylko miejsce na mapie, ale przede wszystkim ludzie i ich historie. Dziękuję, że byliście ze mną i moim gościem w tej podróży do przeszłości. Kolejne historie już czekają. Zapraszam Was na następny odcinek Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Do usłyszenia.